Wieczorne spotkania. Wydarzenia związane z setną rocznicą odzyskania niepodległości.
Żaneta Walentyn, witam Państwa w wieczornych spotkaniach. Dziś nie będziemy chwalić polskiego oręża. Zresztą nie zawsze chwalimy, mówimy też o problemach. No i dzisiaj o problemach mówić będziemy, bo odzyskaliśmy niepodległość w 1918 roku i jest to jedna z audycji rocznicowych, właściwie cykl rocznicowy. Mamy się z czego cieszyć, ale czy zawsze doceniamy to, co udało się osiągnąć naszym przodkom, pradziadkom i potrafimy być kontynuatorami ich idei. Jeśli chodzi o Nawrę, gniazdo polskości należące do rodziny Kruszyńskich i Szczanieckich, to niekoniecznie. I dzisiaj o tym porozmawiamy. Ja sytuacją pałacu w Nawrze zajmowałam się już jakiś czas temu i interesowałam się nią potem. Ostatni raz wróciłam w audycji do pałacu w Nawrze dokładnie w lutym 2017 roku i okazało się, że pałac jak niszczał, tak niszczeje. Dziś nic nie wskazuje na to, przynajmniej obecnie, żeby coś miało się zmienić. Ale zanim porozmawiamy o pałacu, to może o dwóch rodach, które ten pałac wzniosły i pielęgnowały polskość w nim właśnie. A więc Nawra należała najpierw do Kruszyńskich. Właściwie od połowy XVII wieku należała do Kruszyńskich, herbu Prawdzic, wywodzących się z Kruszyn pod Brodnicą, też nasz region. Najwybitniejszym przedstawicielem tej rodziny był Konstanty, który zmarł w drugiej dekadzie XIX wieku, a któremu Jan Ursyn Niemcewicz wystawił takie oto świadectwo. Ja ten cytat znalazłam na stronie Polska Niezwykła. Zanocowałem w Nawrze u Kruszyńskiego, znakomitego obywatela tutejszego powiatu, dozorcy szkoły toruńskiej. Jest on wzorem obywatelstwa i dobrego urządzania się. Dom piękny i obszerny. Biblioteka dobrze wybrana. Pełne stodoły zboża, obory, trzody. Co tym dziwniejsze, że w wojnie 1807 roku i dzisiejszych, to jest w 1812 roku, przechodach wojsk, Kruszyński do 80 tysięcy talarów ma straty. Oczkiem w głowie Konstantego była wspomniana przez Niemcewicza biblioteka, w której dziedzic Nawry gromadził głównie dzieła historyczne i rozmaite archiwalia dotyczące zarówno dziejów własnej rodziny, jak i całego regionu, całej ziemi chełmińskiej. Jego spadkobiercą okazał się być mąż jego prawnuczki, Michał Szczaniecki, szlachcic z Potrawicza. Otóż on przejął majątek Kruszyńskich w 1865 roku. Dwa lata wcześniej walczył w powstaniu styczniowym. Michał Szczaniecki był również jednym z najbardziej aktywnych społecznie ziemian pomorskich. Był współtwórcą i członkiem wielu organizacji gospodarczych i charytatywnych. To są czasy pozytywizmu, proszę Państwa, i po upadku powstania styczniowego Polacy doszli do wniosku, że z walką to niekoniecznie się udaje w walce odebrać Polskę i przywrócić nasz kraj, jego niezależność, więc doszli nasi przodkowie do wniosku, że trzeba to zrobić poprzez pracę, poprzez bogacenie się. Takie pozytywistyczne idee, bardzo, bardzo ważne i znajdujące swoje odzwierciedlenie w Wielkopolsce, w naszym regionie. Ale to już zostawmy podział geograficzny i epoki historyczne. Wróćmy do Michała Szczanieckiego. Więc jako taki pozytywista był działaczem wielu organizacji gospodarczych, charytatywnych, posłem do parlamentu niemieckiego, a poza tym, a może przede wszystkim, współzałożycielem i skarbnikiem Towarzystwa Naukowego w Toruniu, które znacząco przyczyniło się do rozwoju polskich badań naukowych nad historią Pomorza i Prus. Niestety, nadchodzi wojna. W 1940 roku majątek Szczanieckich zostaje skonfiskowany przez Niemców, a słynna już wtedy na cały kraj biblioteka wywieziona do archiwum w Bydgoszczy. Świadkowie twierdzą, że widzieli, jak niektóre książki po prostu wyrzucano przez okno na dziedziniec. A po wojnie ocalałe, tylko te ocalałe tomy księgozbioru przekazano do biblioteki nowo wówczas utworzonego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Niestety pałac w Nawrze po wojnie, właściwie już podczas wojny, zaczął podupadać, a czasy powojenne dokończyły dzieła zniszczenia. Chociaż z przykrością muszę powiedzieć, bo ja ten pałac widziałam przecież to kilkakrotnie, że owszem, czasy powojenne kończyły to dzieło zniszczenia, ale wolna Polska postawiła kropkę nad i. Zapraszam Państwa teraz do Nawry.
Bezczynny stoi i my tak samo stoimy bezczynny. Prawdopodobnie, że właściciel chce oddać do ziemi gotyku ma być tu. Ale czy będzie, to nic nie.
A ja słyszałam, że do Urzędu Marszałkowskiego.
Do urzędu, ale Urząd Marszałkowski chce tu robić. Na razie się nic nie robi, nie widzę, bo nie wejdę na stronę, nic nie wiem, a synowa mi nie powie.
Ja wchodziłam na stronę, ale też nic nie wiem.
Bo na razie nic nie ma.
Tylko no. Są zdjęcia pałacu. No właśnie, sprzed 30 lat to jeszcze całkiem nieźle wyglądał. A proszę pani, a tam obok są, o tu na przykład naprzeciw, są przepiękne budyneczki, one są wyremontowane. Co tam było?
Byli, ale teraz ruina jest w środku, podłogi wszystko pozrywane, wszystko. Tam kamera założona jest, bo prawdopodobnież na dachu siedzieli. Jakiś pijok sprzedawał złom. I te blachy odrywą i kamery założy. Ale czy prawda je, to nie wiem.
A kto wyremontował te dwa budynki tak na różowo-biało?
To już kiedy były dobre, dopóki tutaj nie mieszkał dyrektor Mlicki. A jak już był wykup mieszkań, wykupił sobie na wiosce, a tu zostawił i tak wszystko marnieje. Wszystko zrujnowane. Podłogi były brane do palenia.
Ktoś, kto zna poprzednich właścicieli, tu jeszcze mieszka?
Tych Szczanieckich? Tak. Nie znam.
Szczanieckich?
Tak. Kościołem leży.
Ach, tu leży, tak? To mogę tam pójść na grób i zobaczyć.
A no jasne, na kościele, tam koło wejścia. Pisze tablica Irena Szczanieckich i Antoni, tam jest taj syn jej. Tu cała rodzina. Nawet z Warszawy teraz przywożył i tu chowił.
Tadeusz, urodzony w 1917, zmarł w 98. Anna Maria Karwatowa, Jan Szczaniecki. A tutaj jest Antoni Szczaniecki, czyli ojciec. Urodzony w 1813 roku. A zmarł w 1980 roku w Szczecinie. Irena jeszcze tutaj jest. Irena z Cichowskich Szczaniecka. A to siostra zakonna, ale też z rodu Szczanieckich. Odznaczona Krzyżem Zasługi. I jeszcze tutaj jest Michał Szczaniecki. Szambelan Ojca Świętego, urodzony w Łaszczynie w 1838 roku, a umarł w Komorzu w 1920 roku. Michał Szczaniecki z Kruszyńskich. Ród Szczanieckich dzierżył Nawrę lat 300. W byłej zabytkowej karczmie nikogo nie ma, przerobionej teraz na dom, jak mi powiedziano dyrektora. Przynajmniej drzwi nie otworzył. Może tu coś dalej, coś się dowiem.
Przepraszam pana, halo? Czy tutaj to jest była karczma?
Tak.
I teraz tam mieszka dyrektor?
Był kierownik.
Były dyrektor czy kierownik?
Albo... Były dyrektor i kierownik.
I były kierownik. No właśnie. Pan się orientuje, dlaczego ten pałac tak zniszczał? On jeszcze 30 lat temu pan... dobrze wyglądał.
Ja tego pani nie powiem, bo nie wiem. Bo nie, chyba nie ma teraz właściciela nikogo. To chyba nie ma.
Dzień dobry.
Przepraszam bardzo, ja jestem z Polskiego Radia.
Tak?
I szukam właścicieli tego budynku.
Oj,
to pan?
Właścicieli, tak.
Czy, współwłaścicieli.
Ale bo... tak, tu jest żona. Może
aha.
Pan...
Zainteresowałam się pałacem w Nawrze, bo on stoi zupełnie
tak, proszę
taki...
Proszę pani wejdzie.
Pani wejdzie.
Proszę pani wejdzie.
Bo on stoi taki... bardzo
opuszczony.
I mówiła mi tam pani, która blisko mieszka, że tutaj państwo mieszkacie, że tutaj więcej się dowiem, bo wiem, nie wiem, czy pani mąż, chyba pani mąż tu pracował kiedyś w instytucie, w instytucie hodowli i aklimatyzacji roślin, tak?
Tak.
I wtedy, może mi pani powiedzieć, jak wtedy wyglądał ten pałac?
To znaczy, wie pani, wcześniej... Proszę, może pani usiądzie. To, wie pani, wcześniej to tutaj zakład miał biura kiedyś w tym pałacu.
Aha.
Potem przerobili to na mieszkania. Tam było przedszkole, tam był ośrodek zdrowia.
No to musiało być zadbane, nie mogło
było
być
zadbane.
Wilgoci czy powybijanych okien,
nie,
prawda?
Nie było, nie było, było zadbane. Tam była świetlica, tam się odbywały imprezy, zabawy, wesela i do czasu to było wszystko. Jak potem wyprowadzili ludzi, to już zaczęła się dewastacja. Przedszkole tutaj, bo tu było przedszkole, bo aha, to też jest zabytek.
Tak, tutaj była karczma.
Tu była karczma, tak. I potem przedszkole tutaj zostało przeniesione, to był cały budynek przedszkola i tam już nic się nie działo w tym. Ruina była... No, w każdym razie to w tej chwili to grozi zawaleniem.
No bo to strasznie wygląda. Ja czytałam na stronach internetowych, że to odzyskali dawni właściciele, szczanieccy.
Tak.
I oni chcą, czy chcieli to przekazać Urzędowi Marszałkowskiemu, bo tu miało być Muzeum Historii Ziemiaństwa, ponieważ ten budynek, rzeczywiście ten pałac i cała rodzina Szczanieckich to patrioci, to taka była ostoja polskości. No i nie wiem, przekazali ten budynek, czy nie.
W tej już miało być wszystko, wie pani, już miało być, że przejmuje Urząd Marszałkowski, już wszystko. Potem ucichło. I teraz ostatnio, jak było tutaj zebranie, bo najwięcej tak na zebraniu wiejskim tutaj może. I jak z gminy. No to się okazało, że wszystko znowu jest wstrzymane. Urząd chce...
No i Szczanieccy ponoć też chcą to przekazać.
Więc nie wiadomo, gdzie to wszystko utknęło. I było tutaj, no już było wszystko na dobrej drodze i potem nagle wszystko.
A te dwa takie wokół pałacu...
Oficyny.
Tak, piękne.
Tak, w tej jednej po prawej stronie, jak tak się idzie, to ja też mieszkałam do góry tam.
Tak.
Tam mieszkaliśmy, mąż tam był kierownikiem, więc musiało być na terenie, nie? Po lewej stronie mieszkał dyrektor. I tutaj po tej stronie jeszcze mieszka tam jedna pani na dole. Tam jest pozrywane wszystko, powyrywane parkiety, wszystko, wszystko. Dopóki ktoś mieszkał, to jeszcze było. A w tej chwili to są bardzo ładne. Jak tak wszystko zadbane
śliczne
było, no mówię
śliczne
pani, że coś
na zewnątrz nie widać, że w środku ruina, piękne. Oficyny tak zbudowane, że wyglądają jak małe pałacyki.
Tak.
A ten pałac ja widziałam na zdjęciach jeszcze z lat, może 70., 80., to bardzo ładnie jeszcze wyglądał.
Tak.
Czyli ta ruina to się kiedy zaczęła?
Ta ruina się zaczęła, wie pani, jak zakład wyprowadził mieszkańców.
A tak mniej więcej to jakie to były lata?
Boże kochany, które lata? Zaraz, ja tutaj mieszkam 10 lat, tam mieszkałam w tym 14, to jest 24, a to jakieś 20 lat temu.
No tak, czyli na zdjęciach z 80-tych lat on jeszcze nieźle wygląda.
Nieźle wygląda, jeszcze nieźle wygląda właśnie.
Bo to taka ostoja polskości przecież.
Tak, właśnie tak.
To żal, co?
No żal, pewnie, że tak. Tym bardziej ja tam mieszkałam.
No.
I tutaj przeprowadziliśmy przedszkole, tam było fajne przedszkole. Potem tu się przeprowadziliśmy. Ja pracowałam w tym przedszkolu też. Tutaj przeszliśmy, no bo nowe nam zrobili, to wiadomo,
no to
nie? I też kilka lat rozwiązali. I to też ruina, przecież to też jest zabytek.
To też zabytek. Ale tu państwo dbacie, bo to już jest wasze.
Tak,
to zupełnie inaczej wygląda.
Tak.
Ale to kto zaniedbał? Instytut? Bo to jeszcze przez wiele lat, zanim odzyskali Szczaniecki.
I to w tej chwili chyba cały czas jest własnością Instytutu.
Nie, Szczanieccy to odzyskali.
Instytut płacił wysokie kary za to właśnie.
Tak. Ale Szczanieccy
to odzyskali, instytut się odwoływał.
Że oni odzyskali?
Tak, instytut nie chciał oddać tego Szczanieckim, ale Szczanieccy wygrali ostatecznie. I to przeszło na własność Szczanieckich.
No ale wie pani...
Ale to niedawno. To niedawno.
Chyba, że teraz niedawno. Wiem, że instytut chciał się tego pozbyć, bo to jest dla nich obciążeniem. Oni kary płacą, a oni nic z tym nie zrobią, bo to jest za drogi koszt.
To dlaczego instytut, jak chciał się tego pozbyć, to nie chciał tego oddać Szczanieckim?
Właśnie nie wiem, dlaczego nie chciał oddać tego Szczanieckim.
A gdzie się, możemy pani powiedzieć, gdzie się mieści instytut, znaczy władze?
Radzików.
Radzików.
Koło Warszawy. Tak.
Koło Warszawy. Tak. To tam muszę w takim razie się udać. Dzień dobry, kłania się Żaneta Walentyn, Polskie Radio z Bydgoszczy.
Tam?
Proszę pani, z kim ja mogłabym porozmawiać na temat pałacu w Nawrze?
Wie pani co, myślę, że najlepiej z naszą główną księgową, ona się zajmuje nieruchomościami. Mogę pani podać numer?
Tak, jest pani pewna, że mnie główna księgowa nie odeśle do prezesa?
Proszę porozmawiać.
Beata Krzemińska, rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego, województwa kujawsko-pomorskiego.
Pani rzecznik, czy możemy już powiedzieć, że Urząd Marszałkowski jest właścicielem pałacu w Nawrze?
No jeszcze nie jesteśmy właścicielem, ale myślę, że sprawa już jest ku finiszowi, bo nasze stanowiska się nie zmieniły. Nie zmieniło się też stanowisko spadkobierców, czyli rodziny Branieckich. Oni nadal chcą ten pałac przekazać nam do celów, które zostały zaznaczone w uchwale sejmikowej, czyli ma tam powstać Muzeum Ziemiaństwa. Chcemy też rozszerzyć trochę te funkcje, żeby w tym Muzeum Ziemiaństwa były również prowadzone nowoczesne takie funkcje edukacyjne, agralne, czyli żeby tam taka polityka rolna, edukacja rolna była również prowadzona na takim wysokim poziomie, bo ona jest potrzebna. To jest region, gdzie ziemiaństwo ma bardzo dobre tradycje funkcjonujące do dzisiaj i gdzie utrzymujemy się. Rolnictwo jest jedną z podstawowych gałęzi rozwoju naszego regionu, więc to jest dla nas bardzo dobre miejsce. Miejsce, spadkobiercy, tradycje przemawiają za tym, żeby to uratować i tu się nasze zdanie nie zmieniło, jest jednorodne. W tej chwili przygotowujemy treść porozumienia z rodziną oraz treść statutu jednostki, takiej, która będzie pewne rzeczy gwarantować również spadkobiercom, żeby mogli skorzystać z tego w przyszłości. Ta nieruchomość jest dla nas dużym wyzwaniem, ale mamy doświadczenie już w odbudowie starych, bardzo zniszczonych budynków, więc to jest tylko kolejny i z przyjemnością potem się go pokazuje, co można z takiego budynku, jaką perłę z tego zrobić. I to słowo perła nie jest bynajmniej przesadzona.
A czy w ogóle państwo widzieli, jak ten pałac na przykład wyglądał w latach 70? Pytam o to dlatego, że ja oglądałam zdjęcia tego pałacu jeszcze z lat, no, po wojnie, a lat 70. i on nie był w tak katastrofalnym stanie jak dzisiaj. Mam wrażenie, że te największe zniszczenia nastąpiły w ciągu ostatnich 30 lat i zadaję sobie pytanie, dlaczego?
No myślę, że to, co już się wydarzyło, nie naszym celem, ani nie naszym zadaniem,
ja wiem.
I bynajmniej nie jesteśmy jednostką tego, żeby się zastanawiać, co się wydarzyło. Wydarzyło się. I myślę, że szkoda już dzielić skóry na niedźwiedziu. Ale moim zdaniem, jeżeli ktoś ma dochodzić tych roszczeń, to nie my. My przejmujemy, co chcemy, przejmujemy, co przejmujemy, w jakim stanie przejmujemy, jaki ciężar odpowiedzialności, żeby to doprowadzić do stanu, też wiemy doskonale. I to jest naszym celem, żeby on naprawdę tak pięknie wyglądał, jak nawet nie wyglądał pewnie w latach 70., a w latach 20. Do takiego stanu go zamierzamy doprowadzić. Liczymy, że w przyszłym roku, w pierwszej połowie roku będziemy przejmować tę nieruchomość. Jeżeli nic się nie zmieni, jeżeli dalej będzie życzliwość drugiej strony, a wszystko na to wskazuje, to liczymy, że to będzie pierwsza połowa następnego roku.
Sambor Gawliński, wojewódzki konserwator zabytków. Dzwonię do pana, dlatego że zastanowiła mnie jedna rzecz. Ja oglądałam zdjęcia tego pałacu jeszcze z lat 70., może 80., i on nie wyglądał tak źle, jak wygląda obecnie. Rozmawiałam także z mieszkańcami, którzy kiedyś tam mieszkali, w oficynach na przykład. I oni mówią, że właściwie niszczenie, taka ruina rozpoczęła się wtedy, kiedy instytut po prostu wyprowadził stamtąd mieszkańców. Nie miał kto już tego ogrzewać, nie miał kto się tym zajmować. Weszli szabrownicy, ukradli co się dało. Myślę sobie tak, no pałac przetrwał tyle lat, a ostatnie 30, nie wiem czy pan
zgodzi się z moimi opiniami. Ostatnie 30 były dla tego pałacu no, katastrofalne.
No niestety tak było. Rzeczywiście poprzedni właściciel zaniedbał po prostu takiej stałej troski o obiekt. Po prostu zamknął go i zapomniał. I to rzeczywiście spowodowało kolosalne zniszczenia. Okazało się, że w pokryciu dachu było kilka dziur, przez które przez te kilkadziesiąt lat woda penetrowała do wnętrza i w zasadzie pozostawiwszy konstrukcję dachu nietkniętą prawie, bo ona jest w doskonałym stanie, spowodowała zarwanie stropów i powstanie tam grzyba domowego. Także to była absolutnie no, katastrofalna zupełnie decyzja o zamknięciu obiektu i zapomnieniu o nim. Tak.
Zwłaszcza, że wtedy jeszcze Instytut był właścicielem.
Tak, bo my nałożyliśmy na Instytut tutaj takie nakazy zobowiązujące ich do bieżącego jednak dbania o stan obiektu i w zasadzie takie podstawowe prace zostały przez nich wykonane. Zostały załatane te dziury, kilkakrotnie zresztą zostały zamurowane okna, zostały zbite tynki właśnie zainfekowane tym grzybem domowym. Także wiele prac takich drobniejszych zostało rzeczywiście wykonanych, no bez oczywiście podjęcia takich no, generalnych remontów. Ale oni spodziewając się tego, że jednak nie będą dalej właścicielami, no nie chcieli inwestować za bardzo tutaj w ten obiekt.
Pan karał ich też jakimiś grzywnami za to, że się nie wywiązywali ze swoich
obowiązków. No takie są procedury. Prowadziliśmy egzekucję tutaj tych zobowiązań i w ramach tej egzekucji rzeczywiście oni tam musieli wpłacać jakieś kary. Chociaż mogę dodać jeszcze, że ten obiekt jest w złym stanie, na pewno, ale jeszcze jest do uratowania. Powstały już w tej chwili opracowania takie dokumentacyjne, i które będą podstawą do projektowania, do rekonstrukcji i całego układu wnętrz i wystroju, i elewacji, i wystroju wnętrz również. Także to wszystko już się dzieje.
I już ostatnie pytanie. Panie konserwatorze, w takiej sytuacji, bo akurat Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin nie jest jedynym właścicielem, który zapomina o tym, że jest właścicielem i nie dba o zabytek i na pewno pan no, jednak niestety od czasu do czasu przynajmniej spotyka się z takimi sytuacjami. Tak. Czy takie działanie albo brak działania też kwalifikuje się do tego, żeby na przykład poza tym, że pan nakłada grzywny, żeby, nie wiem, oddać sprawę do prokuratora? No bo to jest zupełnie zaniedbanie.
Zdecydowanie kwalifikuje się, oczywiście, bo to jest działanie na niekorzyść naszego dziedzictwa, wręcz to jest rzeczywiście powodowanie poważnych strat w tym naszym dziedzictwie narodowym, oczywiście.
Jak to powinien to zrobić?
My składamy czasami takie wnioski do prokuratury, również składamy wnioski o postępowanie sądowe wobec właścicieli. Ale to różnie potem to wygląda. Najczęściej niestety prokuratura odmawia nam wszczęcia postępowania, stwierdzając znikomą szkodliwość społeczną.
Znikomą?
Tak.
Aha. A w tym wypadku państwo zgłosili to do prokuratury?
Nie, nie było takiej potrzeby, ponieważ prowadziliśmy właśnie tę egzekucję i Instytut jednak, tak jak wcześniej powiedziałem, no, pewne działania podejmował. Takie bieżące, doraźne, ratownicze działania jednak były wykonywane.
Jeszcze raz, Żaneta Walentyn, Polskie Radio.
Nie ma pani szczęścia.
Kompletnie nie. I proszę, pani jakoś pomogła, bo po prostu, wie pani, ja, no co ja mam zrobić? No dzwonię i po prostu nikt nie odpowiada. Po kilkugodzinnych próbach dodzwonienia się do pani głównej księgowej nie udało mi się połączyć i skontaktować z panią księgową, ale z jednym z pracowników. I usłyszałam, że oni nawet na wypłaty nie mają dla swoich pracowników, a co dopiero nawet na częściowy remont pałacu. Nigdy nie przewidywali takich kosztów. Robili co mogli, niestety na nic więcej nie było ich stać, a właścicielem pałacu stali się jakby nie z własnej woli, bo stało się to po reformie rolnej. Pałac chcieli sprzedać, ale też do tego nie doszło, ponieważ odzyskali go dawni właściciele i jak mi powiedziano, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin nie czuje się winien
tego, że pałac popadł w taką ruinę.
I ten park, wie pani jeszcze, jak park, jak tutaj ten zakład jeszcze zanim prywatyzacja nastąpiła, aha, to ten park był tak zadbany, ławeczki, tutaj ludzie z gospodarstwa po prostu, mąż dawał, wykosili, wycięli niepotrzebne chwasty, mhm, i było super.
Bo to jeszcze teraz, jak się wejdzie od środka, to te dwie oficyny, tak, z zewnątrz wyremontowane, jakieś świerki czy jodły stoją.
Tak.
No
tak,
wygląda tak, bajkowo.
Tam się bardzo fajnie mieszkało, super.
Szkoda.
I szkoda, bo to tak, no, jeszcze ja też mam zdjęcia gdzieś z lotu ptaka, jak tam siostrzeniec robił, on na motolotni. No to tak pięknie to wygląda wszystko, że naprawdę, no.
To był listopad 2014 roku.
Dzień dobry. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu. Informujemy, że niektóre rozmowy mogą być nagrywane.
Czy z panem konserwatorem wojewódzkim mogę rozmawiać? Dziękuję bardzo.
Tam się rzeczywiście na razie nic nie dzieje. Wydaje mi się, że dalej są tutaj prowadzone sprawy związane z przepisywaniem chyba własności. Czworo współwłaścicieli jest w tej chwili, którzy są spadkobiercami właśnie z Czanieckich. I wiem, że oni deklarowali tutaj wolę przekazania tego na rzecz województwa czy sejmiku wojewódzkiego, mhm, po to, żeby tam zorganizować to Muzeum Ziemiaństwa, mhm, Pomorza i Kujaw. Takie były plany. Mhm. I o ile wiem, to te rozmowy dalej są prowadzone przez Urząd Marszałkowski.
To już trochę trwa, to już trochę trwają te rozmowy, nie?
Tak, ja niedawno zresztą kontaktowałem się właśnie z Urzędem Marszałkowskim, pytając, czy są jakieś nowe tutaj, coś się nowego stało w tej sprawie. No, powiedziano mi, że dalej są prowadzone rozmowy. Mam świeże pismo chyba z wczorajszą datą.
Bo to za kilka lat to już nic nie zostanie z tego miejsca.
Wie pani, tutaj te boje toczymy z właścicielami od kilkunastu lat, jak nie kilkudziesięciu. I no, mimo wszystko to nie jest tak zupełnie, że tam się kompletnie nic nie robi. Poprzedni właściciel, pomimo że nie poczuwał się...
Instytut
tak, hodowli i aklimatyzacji roślin. Pomimo że nie poczuwał się do tego, żeby tam przeprowadzić pełny jakiś kapitalny remont, to jednak takie prace zabezpieczające wykonywał. Mm-hmm. Prawda? My to kontrolowaliśmy. Kilka razy w roku były tam prowadzone inspekcje i kontrole i wszystkie nasze wskazania były w jakimś stopniu jednak tutaj realizowane. Dopiero potem po przejęciu przez właśnie spadkobierców z Czanieckich te prace w zasadzie stanęły. Mimo że obiekt jest zabezpieczony i nie jest, nie ma tam bezpośredniego zagrożenia jakiegoś. Faktem jest, że jest w bardzo złym stanie i czeka właśnie na jakiś ruch.
Tak, proszę państwa, wyglądała sytuacja w 2017 roku, w lutym, powtarzam. Szukałam jakichkolwiek informacji dotyczących tego, czy sytuacja się zmieniła, nie znalazłam, ale obiecuję, że będę trzymała rękę na pulsie, chociaż mam świadomość, że trochę jak ten Syzyf, tą rękę na pulsie trzymam, palec mi niedługo odpadnie albo cała ręka. Taka moja rola, że ja mogę tylko państwa informować, nie mogę nikogo zmusić do tego, żeby ten pałac, obojętnie która strona. Dobrze, obiecuję państwu, że oczywiście do tej sprawy będziemy wracać, będziemy molestować i tą rękę trzymać i palec na pulsie. I w takim dość smutnym tonie muszę niestety skończyć tę audycję. Żaneta Walentyn, do usłyszenia.